60 dni po Wielkanocy obchodzimy święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, które potocznie nazywamy Bożym Ciałem. To święto skłania nas do tego, byśmy zastanowili się nad darem, jaki otrzymujemy w każdej Eucharystii. Kościół bowiem Eucharystię nazywa ofiarą ciała i krwi Pana Jezusa. Dlaczego msza święta jest tak ważna? Dlaczego nazywamy ją centrum życia Kościoła?
Sobór Watykański II mówi, że Eucharystia jest źródłem i szczytem Kościoła, życia religijnego, wszelkiego życia duchowego. Źródło, bo z tego, z Eucharystii wypływa wszystko, co jest do życia nam potrzebne, wszelkie łaski. Szczyt, bo nie ma więcej. Nie ma wyżej. Nigdzie bliżej Bóg nie jest obecny człowieka jak w Eucharystii, szczególnie kiedy przyjmujemy Go w Komunii Świętej. Kiedy On jest, zamieszkuje w nas. Kościół uczy nas w dokumentach, w wielu dokumentach. Jest to nauczanie pewne, można powiedzieć, że stwierdzone dogmatyczne, że obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest prawdziwa, rzeczywista i substancjalna, czyli cielesna. Czyli my widzimy w świecie w różny sposób jest Bóg obecny. Jest obecny w znakach. Jest obecny w stworzeniach, czyli ślady Bóg zostawia, tak? Tak jak my zostawiamy gdzieś ślady, nie? A, tu był mój kolega, bo bałagan jest na przykład, nie, ktoś stwierdza, nie? I Bóg też zostawia ślady, natomiast Eucharystia to nie jest już ślad, to jest prawdziwe ciało Pana Jezusa. I to jest bardzo ważne zrozumienie. Eucharystia jest centrum Kościoła, centrum naszego życia, tak jak Słońce jest centrum. Gdyby nie było Słońca, nie byłoby całych tych galaktyk, nie byłoby życia i tak samo nie byłoby Eucharystii. Nie wiem, czy świat by istniał, jakby istniał, kim my byśmy byli, w co my byśmy się przetworzyli bez Eucharystii. Zresztą to łatwo zobaczyć, gdzie z jakichś powodów ludzie przestali praktykować, w jaki sposób ludzie się zmieniają. I to zło opanowuje serce. Myślę, że tutaj chyba takim dobrym przypomnieniem to są doświadczenie świętego Wianeya. Ponieważ on kiedyś powiedział takie piękne słowa, że tam, gdzie nie ma Eucharystii, gdzie nie są sprawowane sakramenty, gdzie nie ma obecności też kapłana, który by sprawował, to w ciągu 20 lat tej parafii po prostu ludzie dziczeją. On użył takich słów, że bestie się tam rodzą. I myślę, coś w tym jest, że zresztą widzimy to w niektórych krajach, gdzie ludzie odeszli od Eucharystii, że jakieś to zło strasznie opanowuje nasze serce i ta nienawiść. Także Eucharystia jest naszym codziennym pokarmem, powinna być każdego. Jest pewien rodzaj katolików, sługa Boży Franciszek Blachnicki nazwał ich żabami. To są katolicy, którzy praktykują od świąt do świąt, praktykują spowiedź i komunię świętą. Dlaczego żaba? Dlatego, że taki człowiek jest podobny do żaby, bo żaba żyje w błocie, a czasu do czasu wyskakuje na świeże powietrze i z powrotem wraca do błota. I niestety, ale tak jakbyśmy nie wierzyli w to, że możemy żyć w stanie łaski uświęcającej, że Bóg może zmieniać nasze życie. To jest tragiczne, myślę, że dla wielu chrześcijan, że do tej pory nie odkryliśmy tego wielkiego daru, jakim jest Eucharystia. Dla mnie ten rok, który teraz przeżywamy, rozpoczął się takim doświadczeniem trudnym, to oczekiwanie na nowy rok. Zostałem wyznaczony do poprowadzenia mszy świętej w naszej bazylice tutaj w Niepokalanowie o północy, tak zwana noworoczna msza święta na rozpoczęcie nowego roku. I przed tą mszą świętą była dwugodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. I ponieważ tak naprawdę nie wiedziałem, co z czasem zrobić, a nie mogłem udać się na spoczynek, z wielką chęcią bym to uczynił, ponieważ była ta wyznaczona msza święta. Ja poszedłem na tą adorację i spędziłem 2 godziny na tej adoracji, całe 2 godziny tam w kościele. I na początku tej adoracji było bardzo mało osób, 15, może góra 20. Ja się nie oglądałem na koniec adoracji, kiedy już było zakończenie, to już bazylika się zapełniła. W czasie tych 2 godzin adoracji tylko 2 osoby podeszły do ołtarza, stanęły w takiej bliskości Pana Jezusa. Większość jednak trwała z daleka od Pana Jezusa, żeby się, nie daj Boże, przybliżyć z takimś, nie wiem, jakimś, nazwijmy to szacunkiem, może lękiem, nie wiem, ale taka była prawda, tylko 2 osoby. I takie miałem głębokie przekonanie, że często my Pana Jezusa traktujemy jako ubogiego krewnego, który tak naprawdę nic nie może nam pomóc, zaradzić. To my dla Niego łaskę robimy, że znajdę czas. Prawdziwa, rzeczywista, substancjalna obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Substancjalna to znaczy cielesna. Kościół mówi o z pewnością, stuprocentową pewnością, że w Eucharystii jest żywy, prawdziwy, zmartwychwstały Pan Jezus. Nie trzeba Go szukać, gdzieś jechać daleko. On tutaj jest, czeka. On tu ma wyciągnięte ręce, chce przytulić. Może kogoś nawet uzdrowić, może kogoś pocieszyć. Ilekroć chodzę na adorację, nie czynię to zbytnio często, nie dlatego, że nie chcę, ale często jest nawał tej pracy. Nieraz życie mnie zmusza, nie wiem, jakieś takie doświadczenie też wewnętrzne, nie wiem, jakiś niepokój, nie wiem, jakieś cierpienie też, takie jakieś przeżycia, coś mnie tam może bardzo poruszyło, jestem z czegoś niezadowolony. Jak idę do kaplicy i sobie posiedzę, 30 minut, może nieraz dłużej, nieraz krócej, nie zawsze jest Pan Jezus wystawiony, ale nikt by nie zabrał, nie uporządkował tych moich spraw, jak czyni to Pan Jezus. To nie jest stracony czas. Ja się dziwię ludziom, że mamy Pana Jezusa na wyciągnięcie ręki. Nasze kościoły w większości są otwarte. W ciągu dnia możemy Go odwiedzać nawet wielokrotnie. On jest rozwiązaniem wszelkich naszych problemów. A my ciągle tego nie odkryliśmy. Ciągle wydaje nam się, że ktoś, coś i ciągle zapominamy, że to Bóg na ołtarzu tutaj. Bóg tak się daleko posunął, że oddał się nam jako ciało bezbronne, że możemy z Nim zrobić praktycznie wszystko, tak, że możemy Go przez uwagę upuścić, że możemy, nie wiem, rozmawiać w kościele, nie wiem, możemy tak czy inaczej, nieraz z wielkim szacunkiem, nieraz bez szacunku, nieraz z obojętnością. To jest wielka pokora Pana Boga, właśnie Eucharystia jest wielką pokorą Pana Boga. Staram się, kiedy celebruję mszę świętą od jakiegoś czasu, może od 2 lat, może od więcej, 3 lat, żeby ten moment przeistoczenia, kiedy trzymam jeszcze chleb, a za chwilę ciało, żebym ja to sam doświadczył i zrozumiał, co naprawdę, kogo ja trzymam w ręcach, co w tym momencie się dokonuje. To są tak niesamowicie ważne rzeczy, sprawy i myślę, że Eucharystia, żywa obecność Pana Jezusa w Eucharystii, to jest rozwiązanie wszystkich naszych problemów. Nieprzypadkowo święty Jan Bosko teraz. Przepraszam, muszę się trochę nieraz zastanowić, bo ci święci są jednak trochę podobni. Miał wizję Kościoła, który jako okręt na rozszalałym oceanie, gdzie ten Kościół był atakowany, ten okręt Kościoła, za którym stał papież, był atakowany przez wrogie statki, które nacierały z wielkim impetem, nienawiścią. Okręt Kościoła ponosił straty, były zniszczenia, tak? I papież w takiej bezsilności modlił się do Boga, wyciągnął ręce do Boga i w takiej modlitwie jakby zobaczył ratunek w postaci 2 kolumn. Na jednej kolumnie stała monstrancja z Najświętszym Sakramentem, na drugim stała figura Matki Bożej. I papież miał wewnętrzne przekonanie, że musi w tym kierunku prowadzić łódź Kościoła. I kiedy dotarł Oczywiście te wrogie okręty ciągle przeszkadzały. Kiedy dotarł ten okręt z papieżem i też inne okręty, na których też byli chrześcijanie, i przycumował do tych dwóch kolumn, to dziwna rzecz się stała, bo od tych dwóch kolumn taki lekki wiaterek powiewał i te wrogie okręty zaczęły jeden po drugim tonąć, a okręt kościoła zaczął się odbudowywać. Te wszystkie zniszczenia zaczęły się same naprawiać. Moc Eucharystii, moc żywej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ciągle Kościół o tym uczy, jest wiele dokumentów Kościoła, wielu papieży o tym mówiło. To jest niesamowity sakrament, sakrament Eucharystii, Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. Chciałbym, żebyśmy to odkrywali i myślę, że wielkim pragnieniem Pana Jezusa jest to, żebyśmy zrozumieli w końcu, że On tu jest, że tak naprawdę człowiek, który ma czas dla Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, doświadcza czegoś, co można by powiedzieć już nieba na ziemi. Czy nasze problemy się rozwiążą wszystkie od razu, tu i teraz? Nie wiem. No bo Pan Jezus też mówił, że jeśli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój. Ale na pewno człowiek, który adoruje Najświętszy Sakrament, ma siłę. Ma siłę, ma moc, ma mądrość i to nie jest jego, że to ja. Tylko tu Eucharystia uczy nas wielkiej pokory. Jak Bóg jest pokorny w Eucharystii, tak samo i my musimy się nauczyć tej wielkiej pokory, stawania przed Bogiem. Chciałbym się tu podzielić w tym miejscu takim doświadczeniem. To jest świeże doświadczenie. Przeżywamy tutaj, to jest moja rodzina, parafia, sanktuarium Świętej Rodziny w Miedniewicach, znane na pewno dla wielu. Jubileusz 250-lecia koronacji cudownego obrazu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale ten cudowny obraz to jest zwykła kserówka, tak można by powiedzieć. To jest zwykły papierek, kawałek papierku, który pobożny chłop Jakub Trojańczyk poszedł na odpust, chyba ze 100 kilometrów, może więcej, do studzianny. Kupił sobie na odpuście ten obrazek, tak? Tych obrazków pewno wtedy może się tysiące rozeszły na tym jednym odpuście. I ten chłop powiesił sobie ten obrazek w stodole, na słupie i zaczął się modlić. Pierwszy obraz właśnie w Sanktuarium Świętej Rodziny opowiadającej historię tego sanktuarium to jest jak właśnie Jakub Trojańczyk w stodole klęczy przed tym obrazkiem, tak? Nawet bez ramy, tylko taki, nie wiem, można powiedzieć na pineskach przypięty do tego słupu. Modli się w pokorze. Następny obraz to już jest, że nie on sam, ale cała gromada ludzi i to byli kalecy różni, nie wiem, bo zaczęły się cuda dziać. I chodzi mi o co, że naprawdę, żeby Pan Bóg zaczął działać w naszym życiu, nie potrzeba, nie wiem, cudownych rzeczy, w sensie, nie wiem, że no, weźmy obraz, nie ikonę, ktoś maluje i poświęca post, modlitwę i ta jest, mówimy, namodlona ikona, tak? No tamta, to nawet nie była ikona, tylko zwykły kawałek papieru. Cuda się dzieją wtedy, kiedy człowiek ma wiarę. Kiedy człowiek nie modli się do rysunku, ale modli się do osób, które ten rysunek przedstawia. Ten rysunek, naprawdę obraz Matki Bożej Świętorodzinnej, to ja pamiętam jeszcze w dzieciństwie, jak pierwszy raz zobaczyłem już bez tych koszulek, no to taki rysunek jak dziecko namalowało. Dosłownie jak dziecko namalowało. A tyle łask się dokonało. Pierwsze sanktuarium na ziemi mazowieckiej, obraz koronowany. Wcześniej był koronowany właśnie ten obraz w Miedniewicach niż pierwowzór w studziannie. Wiara. Jeśli ja z wiarą podchodzę do symboli religijnych, no bo obraz jest symbolem religijnym, jest w ogóle, każda religia posługuje się znakami, symbolami, tak? To jest język liturgii, to jest język symboli. I teraz to, co chcę powiedzieć, jest bardzo ważne. Obraz Matki Bożej Świętorodzinnej, czy jakiś inny nawet obraz Matki Bożej Częstochowskiej, bardzo czczony, wiele łask ludzie otrzymali, ale tam jest obecność tylko symboliczna, tak? A mimo tego Bóg działa, tak? A Kościół uczy, Eucharystia jest rzeczywistą obecnością Jezusa, stuprocentową, cielesną, tak? I jeśli sobie uświadomimy to, no właśnie, czym jest ten mały, biały kawałek chleba, hostia konsekrowana. Obecność Boga tu i teraz, w tym i tym miejscu, nie potrzebuje, nie wiem, specjalnych mszy z uzdrowienia, nie potrzebuje charyzmatów, charyzmatyków, którzy będą się nam... Potrzebuje jednego wiary. Wiary, że Jezus jest tutaj obecny. U nas w naszej bazylice rozpoczęła się jakiś czas temu, dokładnie 22 maja, codzienna, dwugodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.
W jakich godzinach, przypomnę?
Od 16 do 18, od poniedziałku do piątku. Troszeczkę, znaczy, nie powiem, przyłożyłem też do tego rękę, bo w sensie takim, że no bardzo chciałem, żeby ta adoracja była. Oczywiście też tutaj wielka zasługa ojca proboszcza, który dąży do, i mam takie szczere pragnienie, że będzie kaplica wieczystej adoracji. Oczywiście tu jeszcze dużo pracy trzeba wykonać. I wiele też innych braci, ale bałem się też troszeczkę, że żeby ten Pan Jezus nie był sam. Bo jest dużo krytyków, wielu krytykuje, a nie ma, a są pojedyncze osoby. Poczekajmy. Jeśli zaczniemy wierzyć, prawdziwie wierzyć, że ja idę na spotkanie z Jezusem, mogę nazwać w cudzysłowie na randkę nawet, niektórzy tak to używają, na spotkanie z moim Bogiem, naprawdę nie ma problemu, którego by Pan Jezus nie rozwiązał. Nie ma problemu, którego by Pan Jezus nie rozwiązał. W scenie zwiastowania anioł Gabriel mówi to do Matki Bożej. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dla nas jest bardzo dużo rzeczy niemożliwych. I musimy się nauczyć, my wierzący, przychodzić do Pana Jezusa. W pokorze przychodzić. I nie tylko od święta do święta. Są takie znane dowcipy o wierzących, że żona wysłała męża do kościoła, ten zaraz wraca, mówi, a wiesz, tam remont jest. Bo trafił akurat na procesję Bożego Ciała, że wszyscy wychodzili, nie? Wszystko wynoszą z kościoła, nie? No to wróciłem. No ale jak się chodzi faktycznie raz czy dwa razy do roku, no to można się trafić, jak akurat na procesję, czy tą rezurekcyjną, czy procesję Bożego Ciała, czy jakieś inne święto. I oczywiście to jest śmieszne, ale...
Ale obrazuje też jakąś prawdę.
Tak, tak.
O wielu z nas. Powiedział ojciec, że cuda dzieją się, gdy mamy wiarę. To jest prawda. Mam wrażenie, że niektórzy, mimo że gorliwie uczestniczą w Eucharystii, wątpią albo tak mimochodem przyjmują ten fakt, że rzeczywiście mamy do czynienia z przeistoczeniem. Że rzeczywiście w czasie konsekracji mocą Ducha Świętego chleb zmienia się w ciało, a wino w krew Pana Jezusa. I jakby ten kulminacyjny moment mszy świętej trochę przesypiamy.
Problemem, który dotyka wielu z nas, to jest to, że my chcemy wszystko zrozumieć. I dopiero wierzymy w to, co mogę ogarnąć rozumem. I tutaj Boga nigdy nie zrozumiemy. W sensie to nie jesteśmy w stanie zrozumieć Boga, jego postępowania w stosunku do nas. Najpierw musimy przyjąć. Rozum ma funkcję służebną do wiary. I najpierw przyjmuję Boga, później przy pomocy Ducha Świętego i rozumu Bóg daje mi światło, zrozumienie, kim On jest. Ale najpierw muszę wiarą przyjąć, że to, czego uczy Kościół, dokonuje się. Że to jest rzeczywistość, to nie jest jakaś fikcja, tak? Ale to się dokonuje, tutaj na ołtarzu dokonuje się największy cud świata. Nie ma większego cudu świata, jak to, że biały chleb stał się ciałem, staje się ciałem żywego Boga, staje się Bogiem i jest pośród nas. A potem to ciało przez moje amen, czyli tak, wierzę, przyjmuję i on, Bóg zamieszkuje w moim sercu. I ja staję się tabernakulą. Problem jest jeszcze głębszy, bo to chodzi o w ogóle przeżywanie Eucharystii, nie tylko tego jednego momentu. My często jesteśmy nieobecni na mszy świętej. Jesteśmy obecni ciałem, ale duszą myślimy o pracy, o rodzinie, o tym, co było, o tym, co będzie. Jakby nie doszliśmy mentalnie do tego, żeby stanąć tutaj w kościele, że jestem tu teraz. Teraz jest msza święta, teraz nie ma nic ważniejszego. Później nie modlimy się, nie używamy odpowiedzi. Msza święta nie jest teatrem, msza święta nie jest spektaklem jednego aktora. Wszyscy sprawujemy mszę świętą przez nasze odpowiedzi, nasze amen, na znak krzyża, nasze Ojcze nasz, nasze Baranku Boży, nasz śpiew. Ja, Pani, każdy z nas sprawuje mszę świętą, bo msza święta jest całej wspólnoty. Dziwi mnie to, że tak często widzę smutne osoby w kościele, tak jakby ktoś z przymusu tutaj byli. No, jeśli wiem, że spotykam się z osobą, która mnie niezmiernie kocha.
Ojciec
i ona
ma wiarę.
Mi mówi, ja ciebie kocham. Bóg ci mówi, ja ciebie kocham, synu, córka, ja ciebie kocham, przebaczyłem twoje grzechy, umarłem za ciebie na krzyżu. Chcę ci dać niebo, chcę ci dać wszystko, co chcę, jesteś moim dzieckiem. Ja ciebie kocham. A my tacy, znaczy, no myślę, że tu głuchota nas taka duchowa, że nic nie słyszymy, bo jest dużo tego w naszym życiu, tego szumu, tego hałasu. I zachęcam, żeby no takiego też przygotowywania, świadomego jakoś wchodzenia w tą relację osobową z Panem Jezusem, że On jest tutaj. Ja mogę Mu powierzyć wszystkie swoje problemy. Nie traktować Eucharystii przedmiotowo, ale podmiotowo.
I wtedy będą efekty.
Tak, bo my często traktujemy Pana Boga jak no, przedmiotowo. No.
I mówimy, ach, Pan Bóg nie działa.
No tak,
tak
no tak.
W cudzysłowie nie działa.
Automat
tak?
do działania, nie? Żeby tylko załatwił moje sprawy. Nie, On chce i moje sprawy załatwiać, ale On przede wszystkim chce się ze mną spotkać.
I dać nam tę siłę do życia, tak? Tak jak Ojciec mówi, nie wiadomo, czy wszystkie nasze sprawy będą załatwione, ale będzie nam w życiu lżej. I tak, i tak.
No, przede wszystkim to chce nas, nie wiem, na kolana posadzić, przytulić nas, powiedzieć, nie bój się. Ja jestem. Ja tu jestem. Jest ten piękny film Ja jestem, tak? O Eucharystii, pewno znany dla wielu. O cudach eucharystycznych.
Tak, tak, tak. No właśnie warto o tych cudach też wspomnieć, bo w ten sposób też tak Pan Bóg nam podpowiada, że On jest, tak jak Ojciec mówi, żywy i obecny. Jest wiele przypadków, że hostia zmienia się w ciało, nie tylko duchowo, ale tak wizualnie.
Wizualnie, tak. Chemicznie, dosłownie, bo są badania nad właśnie tymi cudami eucharystycznymi, gdzie hostia zmieniła swój kolor, swój kształt, tak? I się okazuje, że we wszystkich tych badanych cudach eucharystycznych, dziwna rzecz, ale jest grupa tej samej krwi, że te przebadane cuda eucharystyczne mówią, że to jest mięsień sercowy, ludzki, osoby żyjącej w agonii. To jest ciekawe, osoby żyjącej, nie martwe ciało, osoby żyjącej. Pan Jezus daje nam siebie żywego. Że na przykład cud w Lanciano we Włoszech z VIII wieku, tam też bardzo ciekawe, bo i krew się przemieniła, jak wino się przemieniło w krew i hostie przemieniły się w ciało. I kiedy zaczęli badać, ważyć pod oddzielne cząstki, to jest krystalizowane właśnie krwi pańskiej, które są różnej wielkości. Okazało się, że wszystkie ważą dokładnie tyle samo. Chociaż jedna większa, druga mniejsza. Kiedy położono jedną na jednej szali, a wszystkie cztery na innej, okazało się, że taka sama waga jest. Pan Jezus chce powiedzieć, że jest w najmniejszym cząstku, że jest cały. Nieraz mamy problem, bo ksiądz musi połamać hostię i nie udziela nam połowy Pana Jezusa. On znowu jest cały. Jak On to robi? Nie wie, no On jest Bogiem. On jest i tu w tym momencie, w czasie tej mszy świętej, na przykład w Niepokalanowie i w Rzymie i nie wiem, i w Pekinie, gdzie jest sprawowana msza święta, w tym samym czasie jest On żywy, prawdziwy. On jest Bogiem. Dla mnie to nie jest możliwe, dla nas. Ale dla Niego jest to możliwe.
Znamy też przypadki osób, które przez dziesiątki lat żywiły się tylko ciałem Chrystusa. Doskonałym przykładem jest tutaj Marta Robę, która przez 52 lata chyba przyjmowała tylko ciało Pańskie. Wiemy, że nie piła, nie jadła. Nawet miała pragnienie, tylko nie mogła zwyczajnie, nie przyjmowała pokarmu. No i normalnie wiadomo, żeby nie przeżyła, a jednak tyle lat żyła. Kolejny dowód mocy Bożej.
Tak. Tych osób jest oczywiście więcej. Na mnie duże wrażenie wywarła właśnie Marta Robben. To było niesamowite, kiedy czytałem, że właśnie nic nie jadła ponad 50 lat. Przyjmowała komunię świętą raz w tygodniu. I ten malutki kawałek konsekrowanej hostii wystarczał jej na funkcjonowanie. Ona oczywiście leżała, była sparaliżowana, no ale no to jest niemożliwe, żeby z punktu widzenia medycyny, żeby jakikolwiek organizm był w stanie funkcjonować praktycznie bez żadnego pokarmu takiego fizycznego. No Pan Jezus tylko chce pokazać, że On naprawdę jest, naprawdę działa. Piękne też Gabriela Bossi, bodajże to ona. On i ja, to była francuska aktorka, która doświadczała tak zwanych lokucji, czyli wewnętrznego głosu Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus na początku, to były 30 lata, kiedy usłyszała ten głos, na początku się przestraszyła, bo nie wiedziała, kto to do niej mówi. Dopiero później zrozumiała, że to Pan Jezus. I szczególnie na początku Pan Jezus wielokrotnie jej sprawiał wyrzuty. Mówił coś takiego, że miałaś czas dla innych, a dla mnie czasu nie znalazłaś. Byłaś tak bliska, nie zaszłaś nawet na chwilę. Przechodziła koło kościoła. Pan Jezus nie żąda od nas, żebyśmy tam 2 godziny spędzili w kościele, ale żebyśmy przyszli, żebyśmy się pokłonili, żebyśmy powiedzieli, dobrze, że jesteś, że tu jesteś w tym, że mogę przyjść. Dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu. Pan Jezus po prostu oczekuje od nas takiej normalnych reakcji miłości. Są takie słowa w Piśmie Świętym, że ofiar i całopaleń nie chce, miłości pragnę. Bóg nie chce naszych ofiar, naszych jakichś, nie wiem, wyrzeczeń, jakichś tam zapracowywania się. On chce po prostu naszej miłości. Żebyśmy po prostu znaleźli troszeczkę dla Niego czasu. Żebyśmy Mu powiedzieli, jesteś dla mnie ważny. Wierzę, że jesteś. I nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie.
Ojcze, wiemy, że najskuteczniejszą modlitwą za duszę w czyśćcu cierpiące jest właśnie Eucharystia. Też warto, kiedy dzisiaj rozmawiamy o mszy świętej, o tym przypomnieć.
Tak. Znaczy, Eucharystia nie ma ceny. Nic nie można porównać do komunii świętej. Wiedzą to ci, którzy wiele lat nie przyjmowali, w końcu, nie wiem, coś się zmieniło w ich życiu i mogą na nowo przyjmować. Ja takie osoby spotkałem. I to niesamowita radość. Też chcę powiedzieć o jednej pani, teraz sobie przypomniałem, takiego pięknego przyjmowania komunii świętej. To był początek mojej pracy w Białorusi w udziale i poszedłem wtedy, chodziłem w soboty do chorych, do szpitalika, tam było około 15, może 20 osób i była ciężko chora osoba, która potem, w ciągu 2 miesięcy zmarła. Kiedy dowiadywała się, że jest kapłan z Najświętszym Sakramentem, raptem się rozpromieniało jej twarz i ona tak ręce wyciągała, tak czekała, żeby ksiądz udzielił jej komunii świętej. Właśnie takiej wiary nam potrzeba, że kiedy mamy Pana Jezusa, mamy wszystko. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nas? Natomiast wracając do modlitwy za zmarłych, komunia święta ofiarowana za duszę w czyściu cierpiące ma ogromną wartość zmazania ich grzechów, czyli sprawienia, wynagrodzenia za grzechy, które oni popełnili, a za które nie odpokutowali. My możemy czy modlić się, czy możemy zamówić mszę świętą, czy możemy przyjąć komunię świętą za nich, czy możemy coś innego jeszcze ofiarować w intencji. Wielką moc, wartość mają odpusty. W wielu parafiach, kiedy są święta patronalne, jest przywilej otrzymania odpustu. Ten odpust możemy darować za jakąś osobę zmarłą, czy z naszego otoczenia, z naszej rodziny, czy może ofiarować jej Matce Bożej, żeby Matka Boża udzieliła tej, która osobie w czyściu cierpiącej, która najbardziej potrzebuje tego, czyli darowania wszystkich kar doczesnych. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wykorzystywali te możliwości. Zamawianie mszy świętych, uczestniczenie w tych mszach świętych. Jest taka zła praktyka też w niektórych parafiach. Teraz byłem na peregrynacji i nieraz jest tak, księża mówią, że na mszy są tylko ci, którzy zamówili mszę świętą. Oczywiście oni powinni przyjść, ponieważ to jest modlitwa za ich zmarłego dziadka, wujka, tatę, ale msza święta jest dla wszystkich. Ja nie rozumiem dlaczego, bo to oni zamówili, to inni jakby czują się zwolnieni, nie? Jejciu, to myślę, że powinniśmy wykorzystywać każdą okazję, żeby uczestniczyć w mszy świętej. My tutaj w Niepokalanowie mamy taką piękną rzecz, nazywa się to związek mszalny, kiedy można u nas przy bazylice jest informacja i tam zamówić mszę świętą związku mszalnego. Oczywiście składa się tam jakąś ofiarę i tam ta intencja polecona w tym związku mszalnym jest dołączona. W tej intencji modlimy się, jest msza święta sprawowana przez 365 dni. Cały rok większość te msze są u nas w kaplicy klasztornej, kiedy cała wspólnota się gromadzi. Cały rok jest dana intencja otoczona łaskami, które płyną z Eucharystii. Myślę, że nie ma piękniejszego daru, jeśli komuś chcemy ofiarować jakiś dar, komuś, na kimś nam zależy. Związek mszany. W innych zakonach są tak zwane msze wieczyste. No u nas to się nazywa związek mszalny i mamy właśnie te zasady, że kto dołącza swoje intencje, to w ciągu całego roku. Oczywiście, jeśli ktoś chce dłużej, to potem można tam przyjechać do Niepokalanowa, przedłużyć na następny rok. I to uważam, że to jest piękna rzecz, ofiarowanie mszy świętych, jako prezent nawet. Kiedy, nie wiem, ktoś ma imieniny, urodziny, jubileusz, a dlaczego nie zamówić mszy świętej? My przywykliśmy nieraz tylko za zmarłych się modlić. Nie ma piękniejszego prezentu ponad Eucharystię, jeśli za kogoś ofiarujemy Eucharystię, mszę świętą.
No właśnie, może ten przykład, który teraz podam, dobrze to zobrazuje, bo mam w ręku książkę Henryka Bejdy. Książka nosi tytuł Msze Święte Gregoriańskie i Wieczyste. I właśnie w tej książce Henryk Bejda powołuje się na inną książkę, na książkę księdza Ludwika Chiavarino, na książkę Największy skarb i znajduje się w niej opis zdarzenia, które miało miejsce w Paryżu w 1827 roku. Uboga służąca miała taki piękny zwyczaj, że zawsze raz na miesiąc dawała na mszę świętą za duszę w czyśćcu cierpiące. Raz wskutek ciężkiej choroby straciła swoją służbę, wydała zaoszczędzone pieniądze i pewnego dnia wyszła z domu tylko z 20 soldami w kieszeni. To jest mniej więcej odpowiednik naszej złotówki. I idąc ulicą przypomniała sobie w pewnym momencie, że w tym miesiącu nie dała nam mszę świętą za duszę w czyśćcu. Weszła do kościoła i pełna takiej ufności pozbawiła się tej ostatniej złotówki, poprosiła o mszę świętą, wysłuchała tej mszy świętej, uczestniczyła w tej Eucharystii. I potem wyszła z kościoła, usłyszała kroki, spotkała pewnego młodzieńca o takim bladym obliczu i on powiedział do niej: szukasz zajęcia, idź na ulicę taką i taką, mieszkanie takie i takie. No i zniknął, rozeszli się. Ta dziewczyna wtedy właśnie poszła na wskazaną ulicę, znalazła panią, powiedziała jej właśnie, że dowiedziała się, że tutaj jest poszukiwana służąca. Pani powiedziała, że tutaj nikt służącej nie szukał i zapytała się, kto ją tutaj przesłał. Powiedziała, że pewien młodzieniec oznajmił jej, że właśnie tutaj jest potrzebna służąca. Pani mocno zdziwiona, nie mogła sobie wyobrazić, kto to mógł być. W końcu dziewczyna na ścianie zobaczyła portret młodzieńca, powiedziała, że to właśnie jest ten pan, z którego spotkała. Kobieta zrozumiała, to był jej syn, który już nie żył i prawdopodobnie właśnie w ten sposób dał do zrozumienia tej dziewczynie i jednocześnie też matce, że był w czyśćcu i ta msza święta spowodowała, że opuścił już czyściec. To jest taka właśnie historia.
Święty Maksymilian był wielkim czcicielem, znaczy może czcicielem to nie to słowo, ale praktykował, bardzo często odprawiał msze święte za dusze w czyściu cierpiące. I też doświadczał czegoś takiego, kiedy miał duże problemy jakieś, nie wiem, materialne, no i różne problemy, tak? To wtedy odprawiał msze święte za dusze w czyściu cierpiące i te sprawy polecał duszą w czyściu cierpiące. Wszystko się rozwiązywało. Także my staramy się też no, często, żeby pamiętać o zmarłych. Chcę jeszcze powiedzieć o takiej jednej świętej, to jest błogosławiona Aniela Salava. To była służąca, mieszkała w Krakowie, gdzieś początek XX wieku, z tego co pamiętam. Osoba, która zmarła w wieku bodajże 42 albo 4 lat, nie pamiętam dokładnie, kiedyś przez przypadek polubiła się modlić, tak się zamodliła, że zamknęli ją w kościele na całą noc. Ona była przeszczęśliwa, że całą noc mogła spędzić z Panem Jezusem w kościele. I kiedyś odwiedziła ją rodzona siostra, która się przechwalała, że jak jej dobrze teraz, że ma takiego męża, że może sobie pozwolić na to, na tamto, że ma piękne mieszkanie i tak dalej. Daniela Salawa raczej prowadziła takie skromne życie i tak popatrzyła na nią, wtedy już była chora, patrzyła, mówi, wiesz, za jedną Eucharystię oddałbym całe złoto świata. Dla mnie Komunia Święta jest ważniejsza niż całe, nie wiem, potężne środki materialne. My często gonimy za środkami materialnymi. Wydaje się nam, że one dają nam szczęście. One nam dają tylko niepokój, bo boimy się, że potem ktoś nam ukradnie, że zniszczy, że coś się zmieni, tak? Szczęście daje tylko Pan Jezus, bo On jest Bogiem. On jest Bogiem, któremu na imię miłość.
Ojcze, a jeszcze jeden taki cytat chciałabym też, żeby ojciec może go skomentował, bo teraz mówimy o mszach świętych ofiarowanych za dusze w cześć cierpiące, które są bardzo ważne. Ale jeszcze o mszach świętych ofiarowanych za nas samych, w trosce o swoje zbawienie. Święty Anselm powiedział coś takiego. Jedna msza święta wysłuchana lub odprawiona za duszę naszą, jeszcze za życia, więcej nam przyniesie korzyści niż wiele mszy świętych odprawionych po śmierci.
Zgadza się. Zgadza się, bo msza święta przynosi wszelkie łaski. To jest pełnia łask. Bóg jest pełnią łaski i my przyjmujemy Boga. I tam jest łaska przede wszystkim też nawrócenia. Łaska przebaczenia, łaska poprawy, łaska świętości. Także nic nie zastąpi mszy świętej.
Czas spędzony na ziemi jest czasem zbierania zasług, pisze tutaj też wspomniany Henryk Bejda. Warto sobie to uświadomić przy tej okazji, że to tu mamy te zasługi zbierać, by potem nam zostało za to odpłacone.
Nie wiem skąd to jest, ale pamiętam ktoś, kto doświadczył tego cierpienia, które nazywamy czyśćcowym, czy cierpienia, które nazywamy nawet piekielnym, że to cierpienie polega na braku Boga. Że bardzo chce się mieć Boga, ale samemu się zdecydowało, że tego Boga się wyeliminowało z życia i Bóg szanuje nasze decyzje. I jeśli tak jest w moim czy w twoim życiu, to myślę, że to jest jak najszybciej, żebyśmy powrócili do Boga. I też to coraz bardziej się przekonuje do tego, żebyśmy, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa, przyjmowali Go w pozycji klęczącej, z szacunku. Wiem, że w niektórych kościołach i u nas też jest na stojąco w większości, bo tak jest wygodnie, idziemy. Ale myślę, że chyba i coraz więcej chrześcijan do tego dorasta, ma coraz większą świadomość, kim jest Eucharystia. Coraz więcej ludzi świadomie właśnie przyjmuje z szacunku Pana Jezusa w postawie takiej klęczącej, bo to nas nie poniża. Właśnie ten Jakub Trojańczyk, te ugięte kolana, ja patrzę na tego Jakuba Trojańczyka z tych Miedniewic i mówię, to jest doktor kościoła. Tak, chociaż był chłopem. Myślę, że nawet może
to
czytać
znaczy,
nie umiał.
Jest
dla mnie jest doktorem kościoła, bo uczy mnie modlitwy i uczy prymatu Boga, kim Bóg jest. I klęczał przed tym papierkiem, tak? A cuda się działy, bo miał ugięte kolana. Jak będziemy mieć ugięte kolana, to też będą cuda się dziać. Nie to, że my jesteśmy święci, ale Bóg jest święty i On widzi, że my Jego pragniemy. I On wtedy przychodzi. On przychodzi tam, gdzie jest pragnienie, spotkania. Ja nie lubię chodzić do ludzi, którzy są mi obojętni albo są może wrogo nas, ale lubię chodzić do ludzi, którzy czekają na mnie. I Bóg tak samo przychodzi do tych, którzy na Niego czekają, którzy Go pragną.
No tak, czasem trzeba trochę logiki.
To oczywiście. Trzeba też troszeczkę te drzwi otworzyć. Bo
dać Mu to człowieczeństwo i wtedy, jeżeli uświadomimy sobie, że On jest takim człowiekiem, jak i my, to może łatwiej będzie nam go zrozumieć, no, te jego potrzeby.
Po to stał się człowiekiem. Święty Maksymilian podkreślał to w pismach, że ulubionym terminem, który Pan Jezus posługiwał się w odniesieniu do siebie, to jest termin Syn Człowieczy. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie? I często używa właśnie tego terminu Syn Człowieczy. Tak jakby był to jego ulubiony termin, określenie, że stał się człowiekiem.
Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę. To jest już kolejna nasza rozmowa o mszy świętej, o Eucharystii. Rozmawialiśmy też o adoracji Najświętszego Sakramentu, ale to są tematy niewyczerpane, tak jak Bóg jest niewyczerpany. Też tematy bardzo ważne, byśmy do nich wracali. Ja mam też taką nadzieję, że te przykłady nawet, które dzisiaj tutaj podawaliśmy, przykłady cudów eucharystycznych, czy przykłady osób, które żywiły się Eucharystią, czy nawet konkretne przykłady dusz czyśćcowych, które przychodzą i mówią, że msza święta im pomogła, że te przykłady przypomną się nam, na przykład w czasie Eucharystii, właśnie wtedy, kiedy te myśli będą nam gdzieś tam biegły do naszych codziennych spraw, to może przypomnijmy sobie przez te przykłady, gdzie jesteśmy, po co jesteśmy i co możemy osiągnąć właśnie dzięki Eucharystii.
I zacznijmy się modlić sercem, żebyśmy nie byli widzami, ale żebyśmy byli uczestnikami, żebyśmy zaczęli przeżywać Eucharystię, spotkanie, bo to jest spotkanie, Eucharystia jest spotkanie dwóch osób, Boga i człowieka. To jest prawdziwe spotkanie z Bogiem.
Amen.
Amen.
Ojcze, dziękuję pięknie za kolejną wizytę w studiu Radia Niepokalanów.